Ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata w skrócie. Zapraszam. Informacje z kraju. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowało w Warszawie cykl szkoleń urzędników dotyczący programu Rodzina 500+. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska powiedziała, że z programu skorzysta 4 miliony polskich dzieci, a 2 miliony 700 rodzin złoży wnioski. Program Rodzina 500+ ma ruszyć w kwietniu. Wnioski będzie można składać w urzędach jednostek samorządu terytorialnego lub online. Dzięki programowi świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina. Rodzinę z jednym dzieckiem obowiązuje kryterium dochodowe. Senat przyjął ustawę budżetową. Ze 156 zgłoszonych poprawek senatorowie przyjęli 20. Wśród nich między innymi propozycje zwiększenia o 8 milionów złotych dotacji na fundusz kościelny. Zgodnie z założeniami budżetowymi wzrost PKB ma wynieść 3,8%, średnioroczna inflacja 1,7%, a deficyt sektora finansów publicznych 2,8% PKB. Tegoroczny deficyt ma nie przekroczyć 55 miliardów złotych. Dochody mają wynieść prawie 314 miliardów złotych, a wydatki nieco ponad 368 miliardów złotych. Sejm przyjął budżet na 2016 rok pod koniec stycznia. Usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go zakłada projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, którą zaproponował Senat. Teraz projekt trafi do Sejmu. Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego. Nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mają one usprawnić działanie urzędów stanu cywilnego. Ernest Bejda został szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podało Centrum Informacyjne Rządu. Bejda wcześniej pełnił obowiązki szefa CBA. Bejda ma 37 lat. Skończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Skończył aplikację prokuratorską oraz adwokacką. Pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym. Od 2006 do 2009 roku był zastępcą szefa CBA Mariusza Kamińskiego. W poniedziałek Fundacja Lux Veritatis i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają przedstawić projekt ugody w sprawie geotermii toruńskiej. W ten sposób zrealizują one zobowiązanie Sądu Okręgowego w Warszawie, przed którym toczy się proces cywilny. Sprawa dotyczy cofnięcia przez Narodowy Fundusz 27 milionów złotych dotacji przyznanych na rozwój inwestycji. Mimo tych utrudnień Fundacja Lux Veritatis wykonała otwiert geotermalny oraz badania z własnych środków. W procesie cywilnym domaga się odszkodowania. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin odwiedził Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W auli uczelni spotkał się ze studentami. Był też gościem w tworzonym przez nich w telewizji Trwam programie telewizyjnym Westerplatte Młodych. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przedłużył o kolejne miesiące proces w sprawie Witolda Tomczaka, który stanął w obronie ojca świętego Jana Pawła II. Sędzia nie pozwolił także mediom na rejestrowanie dzisiejszej rozprawy. Prokurator podtrzymuje oskarżenie wobec byłego posła. Mówi, że dopuścił się on aktu wandalizmu, którym miało być zniszczenie w 2000 roku bluźnierczej instalacji przedstawiającej papieża Polaka przygniecionego wielkim głazem. Proces w tej sprawie toczy się już od ponad 15 lat. Dziś prokurator wnosił o jej kontynuowanie. Sąd przychylił się do tego wniosku. Kolejna rozprawa ma się odbyć w kwietniu. Pierwsza część materiałów dotyczących Lecha Wałęsy zostanie upubliczniona w przyszłym tygodniu, powiedział prezes IPN-u dr Łukasz Kamiński. Instytut poinformował, że w domu generała Kiszczaka zabezpieczył między innymi teczkę personalną i teczkę pracy TW Bolek. Tymczasem Lech Wałęsa utrzymuje, że nie współpracował z SB. Nie dał się nigdy złamać i nie brał od SB pieniędzy. Na swoim mikroblogu przyznaje jednak, że popełnił błąd, dał słowo sprawcy i nie może ujawnić prawdy. Dodał, że wierzy, iż ten człowiek sprawca ją ujawni. Zarząd Kompanii Węglowej chce rozmawiać ze związkowcami o poziomie przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w spółce. Do spotkania w tej sprawie ma dojść w przyszłym tygodniu. Zaproszenie do rozmów to odpowiedź na postulat związków w ramach sporu zbiorowego. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. W Brukseli trwa szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy 27 państw wspólnoty od wczoraj uzgadniali porozumienie z Wielką Brytanią w sprawie dalszego członkostwa tego kraju w Unii. Drugi dzień posiedzenia Rady Europejskiej minął pod znakiem negocjacji. Grupa Wyszehradzka, w tym Polska, wyrażała zastrzeżenia, między innymi do postulowanego przez Londyn zmniejszenia zasiłków na dzieci mieszkające w innym kraju Unii Europejskiej niż Wielka Brytania, gdzie pracują ich rodzice. Porozumienie na unijnym szczycie ma pomóc w przekonaniu obywateli Wielkiej Brytanii do nieopuszczania Unii. Referendum w tej sprawie ma się odbyć w czerwcu. Premier Włoch Matteo Renzi zagroził krajom Europy Środkowo-Wschodniej obcięciem unijnych funduszy, jeśli nie zgodzą się na forsowane obecnie w Unii rozwiązania w sprawie migrantów. Słowa Renziego ostro skomentował Zoltán Kovács, rzecznik węgierskiego rządu, który nazwał je politycznym szantażem. Na początku marca odbędzie się specjalne spotkanie Unii Europejskiej z Turcją. Przywódcy unijni zgodzili się, że współpraca z tym krajem pozostanie priorytetem w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego, poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Przedstawiciele rządów Polski i Rosji zawarli tymczasowe porozumienie dotyczące zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe. Ma ono obowiązywać do 15 kwietnia. Chodzi o 20 tysięcy zezwoleń dla strony polskiej i 20 tysięcy dla rosyjskiej. Pozwolenia straciły swoją ważność o północy z poniedziałku na wtorek. 580 tysięcy dzieci na terenach blisko linii frontu i na obszarach pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie ucierpiało z powodu utrzymującego się konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie, poinformował UNICEF. Turecki minister spraw zagranicznych oskarżył Stany Zjednoczone o wysyłanie sprzecznych sygnałów w sprawie kurdyjskiej milicji, ludowych jednostek obrony. Podkreślił, że wykorzystywanie takich grup do walki przeciwko państwu islamskiemu jest oznaką słabości. Stany Zjednoczone ujawniły Rosji, na jakich obszarach w Syrii działają amerykańskie siły specjalne i siły koalicyjne, i w związku z tym poprosiły władze w Moskwie, by nie prowadziły bombardowań na tych terenach, poinformował dziennik Wall Street Journal. Kosowska opozycja zakłóciła pierwszą sesję parlamentu w roku, rozpylając gaz łzawiący. Takimi metodami już od października ubiegłego roku opozycyjni deputowani usiłują zmusić rząd do wycofania się z umowy o normalizacji stosunków z Serbią. Wysłuchali Państwo ważniejszych wydarzeń dnia z kraju i ze świata w skrócie. Za uwagę dziękuję. Monika.